No, przede wszystkim uroda. To był piękny chłopak. I na dodatek bardzo usportowiony.
O nenufarach opowiedz.
O czym mówisz?
O nenufarach, jak ci zbierał nenufary, jak w nocach i dniach. Po kolei, przyjdzie czas i na nenufary.
Ja tylko mówię, dlaczego mi się podobał.
Było kilku Zygmuntów. Był Zygmunt nauczyciel, historyk, był Zygmunt działacz, opozycjonista, polityk później, krótko, ale i był Zygmunt w Obroczyn, kochający swój ogród, kochający spacery, kochający przyrodę.
To znaczy był bardzo ciepłą osobą. Ja nie pamiętam, żeby się na kogoś obraził, pogniewał, kogoś wymyślał. Zawsze potrafił znaleźć dla każdego dobre słowo, znaleźć im pozytywne cechy, uśmiech na co dzień, czy czasami potrafił poważne sytuacje rozładować żartem.
Dzień dobry, dziękuję.
Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę, tutaj zaraz z mamą.
Dzień dobry, nazywam się Iwona Żebrowska-Łupina. Mam dwa nazwiska, bo wtedy, kiedy wychodziłam za mąż, to wcześniej otrzymałam dyplom medycyny i prawo wykonywania zawodu, a rok potem wyszłam za mąż. Małgosiu,
tak?
Na biurku u mnie leżą dwa czasopisma, które chcę pani
dobra
pokazać.
Dobra.
A
ja później mam jeszcze propozycję.
Na biurku.
Dobrze, ale idę po herbatę dla siebie.
Ale poczekaj jeszcze. U taty na biurku tamtym powinny być dokumenty związane z nadaniem mu Orderu Wolności i Solidarności. On ma 6 czy 7 orderów.
Proszę.
A zobacz, co tu jest.
Nazywam się Małgorzata Stanicka z domu Łupina. Nie ukrywam, że żałuję, że nie zachowałam nazwiska panieńskiego. Ja jestem najmłodszym dzieckiem. Urodziłam się w 1972 roku, więc jako dziecko przeżywałam te takie najbardziej drastyczne sytuacje związane z taty działalnością, stan wojenny, jego internowanie. Ale pamiętam, że byłam dumna. Tak, to się rzadko zdarza, że dziecko jest dumne, że tata jest w więzieniu. To ja byłam takim dzieckiem. Miałam 9 lat, jak tatę internowano. Dokładnie pamiętam, nawet jedyna wybiegłam za nim na klatkę, żeby się z nim pożegnać. Później były odwiedziny w internowaniu i nie ukrywam, że to był ważny moment w życiu naszej rodziny. Wiele zmienił. Ja mogłam być dumną córką. Przepraszam, emocje cały czas są ze mną. Ojciec był dla mnie zawsze takim niedoścignionym wzorem. Najpierw to była tęsknota, bo tata dużo działał. Jeszcze jak nie był na emeryturze, jak uczył w szkole, nie było go w domu. Później dawał korepetycje w domu. Miałam taki ciągły niedosyt taty, no ale później on się przekuł w dumę z niego. Naprawdę z dumą się przedstawiałam. To nazwisko wiele dla mnie znaczyło i wciąż jeszcze coś znaczy w tym mieście, tak? I miło mi było słuchać pochwał o moim tacie, ale przede wszystkim ja byłam taką córeczką tatusia, nie? Ja byłam najmłodsza, od dzieciństwa mu towarzyszyłam też na roztoczu. Tata przynajmniej ze mną, jako najmłodszym dzieckiem, wiele spacerował, czytał książki, później moim dzieciom, w ogóle wszystkim wnukom. Tak, dziadek z tego słynął, że czytał książki.
W Lublinie, w czytelni naukowej, która była wtedy wspólna dla OMCS-u i dla Akademii Medycznej. I w tej czytelni właśnie poznaliśmy się, bo mąż zaczął do mnie pisać listy. Pisał listy, siedząc przy stole, przy którym oboje uczyliśmy się. Jeden ten list mam zachowany, ale nie wiem gdzie.
Pokazywała nam mama na 50-leciu ich małżeństwa, bo o tym liściku to my zawsze wiedzieliśmy, że tata się tam nudził z kolegami zamiast się uczyć i zobaczył, o, taka piękna blondynka tak pilnie studiuje i w ten deseń liścik napisał, czy może koleżanka odsprzedać trochę chęci do nauki. O tym liściku to był taki mit rodzinny i w pewnym momencie mama po cichutku drep do pokoju przyniosła nam pożółką karteczkę, taty charakter oczywiście. Nawet tata nie wiedział, że ta karteczka jest przechowywana, że ona już wtedy czuła. Wszyscy się poryczeliśmy. Wszyscy.
Spotykaliśmy się w różnych okazjach. Wokół niego kręciły się różne dziewczyny, a ja też miałam w mojej grupie studenckiej chłopca, który liczył, że wejdzie do naszej rodziny. No, ale nadeszły wakacje. Mój chłopak zaproponował mi wyjazd w góry do Zakopanego. A mnie jak na złość złapała angina. Więc jak on z grupą wyjeżdżali, to ja miałam ciężką anginę. No, ale ten kolega z mojej grupy robił wszystko, żeby jakoś ze mną wakacje spędzić. I tak się złożyło, że wstąpił do grupy, która miała jechać do Sosnowicy. Myśmy wtedy badali wsie, no, pod kątem zdrowotnym. I na tym obozie znalazł się Zygmunt. Właściwie to nie powinien, bo on nie miał nic wspólnego z Akademią Medyczną. Ale był. Po południu mieliśmy wolne. Były wycieczki, było pływanie na łodziach różnych. W pewnym momencie ja patrzę, że po tym jeziorze pływają przepiękne białe nenufary. Wszyscy się zachwycaliśmy. A mój Zygmunt zdjął buty i poszedł do tych nenufarów i wyszedł z takim bukietem. Ale jeszcze wtedy nie było filmu Noce i Dnie. Jeszcze tego filmu nikt nie ogląda, więc to było oryginalne. No, to było piękne. I to mógł zrobić tylko Zygmunt, bo inni koledzy może by nie chcieli zabrudzić spodnie. I właśnie widzę, że wychodzi z wody z nenufarami. No i taka chwila oczekiwania, ale już potem biegnie w moją stronę i podaje mi te nenufary. Od tamtego czasu często dostaję od męża, dostawałam kwiaty bez okazji.
Tata był sierotą wojennym i wszedł w to dorosłe życie i w małżeństwo i w swoją rodzinę bez jakichś takich wzorców rodzinnych i on się tego uczył przy nas. Ominęły go te tragiczne losy dziecka za mężczyznę, ale on się urodził w 1929 roku w Obroczy na Roztoczu, ale już przed wojną ze swoim tatą wyjechali do Zamościa i on wojnę spędził w Zamościu i w okolicach, bo gdy mojego dziadka, jego tatę zabrano do Oświęcimia, do Auschwitz, gdzie ostatecznie zginął dość szybko, 19 marca 1941 roku. No to tata już pomieszkiwał po różnych stacjach, mimo że moja babcia, jego mama w Obroczy wciąż mieszkała, ale w 1947 roku zmarła, chorowała na serce, no i wtedy stał się pełnym sierotą. I właściwie po zakończeniu szkoły w Zamościu jeszcze tam rok spędził w domu dziecka jako wychowawca i dopiero wyruszył po wojnie na studia do Lublina. Początkowo to była samotność studencka, on w tym akademiku spędzał sam święta, mimo że miał dwie siostry, ale młodsze były rozproszone też po Polsce i tata... No, wspomina te samotne święta w akademiku, co mu się bardzo zmieniło, jak poznał mamę i wszedł do jej rodziny, został przez nią przygarnięty, ale to już mamie nie będę tutaj tej opowieści zabierała. bo to zmieniło wiele w życiu mojego taty. Dla mnie też jest ważne w małżeństwie rodziców, pozwolisz mamo, że powiem z punktu widzenia dziecka, że tata wszedł jako osoba niewierząca w to małżeństwo. Nie miał wzorców wiary w rodzinie. I mama przez 30 lat modliła się o jego nawrócenie. Może przez skromność tego sama nie powie, ale to jest ważne. I tata wymodliła mu to nawrócenie w wieku 60 lat. Aczkolwiek ja pamiętam okolice stanu wojennego jeszcze za komunę, to ja właśnie z ojcem chodziłam po kościołach na mszę za ojczyznę, gdzie tata uczestniczył, ale po prostu jako mówca. On zawsze, mój tata był osobą, że w jakim nie był środowisku, to zawsze zabierał głos. Albo sam, albo był proszony o zabranie głosu. No, był takim mówcą rodzinnym. Tata tam takie historyczne różne opowieści snuł. Często z tych mszy wychodziliśmy, a czekało na nas ZOMO w szpalerze gotowe te interweniować. Więc ja z tatą wiele razy po kościołach chodziłam. Był oratorem zresztą od czasów studiów, to takie talenty miał oratorskie.
Dwa razy wygrał konkursy. Ale ja wrócę jednak do tej edukacji, żeby powiedzieć, że Pan Bóg czuwał nad nim przez całe życie. Bo to, że ojciec zabrał te swoje dzieci do Zamościa właśnie w okresie, kiedy zaczęła się edukacja Zygmunta.
Ale porzucając żonę.
Czy on od początku uczył się w Zamościu. Najpierw w szkole podstawowej, a potem w liceum imienia Jana Zamoyskiego. Zawsze mówiliśmy, że z Zamoyskim nasza rodzina jest mocno związana.
No w ogóle historia jego studiowania jest niesamowita. On przecież weterynarię studiował i chciał się przenieść na historię, gdy już rozpoznał powołanie, ale nie było zgody, wtedy dyscyplina studiów była. Ostatecznie poszedł na historię. Był działaczem takim społecznym, więc jakby dobrze rokował. Był w partii jeszcze wtedy i mu nawet obiecano miejsce na UMCS-ie. Miał zostać po studiach.
Tak, w katedrze historii nowożytnej.
Tak, no już miał taki zamysł doktoratu i pracy na uczelni, ale rzucił legitymację partyjną, no i nie było już dla niego miejsca na UMCS-ie. No i wtedy zaczął...
profesor, kierownik katedry, profesor Dobrzański, tłumaczył się do męża i do kolegi, który zajął jego ten etat akademicki. Ten kolega początkowo nie mógł przyjąć, bo powiedział, że to miało być miejsce dla Zygmunta. No więc jeszcze miał rozmowę z kierownikiem katedry, profesorem, który powiedział, że bardzo chciał mieć go w swoim zakładzie, ale rozumie pan, siły wyższe. Partia zadecydowała. I tak było całe życie. Nie miał żadnych przywilejów.
No do końca życia miał najniższą emeryturę na przykład. IPN starał się tak o takie odszkodowania dla tych pokrzywdzonych w czasach stanu wojennego. No tata tego nie doczekał.
Na studia jakieś takie grono ludzi wokół siebie miał i oni zaczęli wydawać gazetkę studencką, która nazywała się Pod wiatr. I kiedy nastał Gomułka, to on obiecywał młodzieży, studentom różne ulgi. No, że będzie wolność słowa, że będą mogli przemawiać, spotykać się, rozmawiać o sprawach ojczyzny. Mój mąż oczywiście już był w tej pierwszej grupie, która przemawiała pod akademikiem na platformie ciężarowego samochodu. I potem Gomułka stopniowo zapętlał te wszystkie obietnice nigdy nie zostały utrzymane. Zlikwidowano gazetkę Pod Wiatr i tu już było za dużo. Tu zaczęli studenci oddawać legitymacje partyjne. I Zygmunt był jednym z pierwszych.
No więc tata nie mógł zostać na uczelni. Zaczął uczyć w szkołach i tam odkrył swoje powołanie. Była możliwość uzyskania tytułu profesora szkół średnich, jakoś to tak. I tata takim był. Uczył w różnych szkołach. Mimo wszystko nie porzucił myśli o doktoracie i zrobił go w Warszawie. Tutaj w Lublinie nie było chętnych wcale, żeby objąć tatę promotorstwem, bo tata już wtedy zaczął się wypowiadać przeciwko władzy. On miał wiedzę, no bo był trochę w tej partii, więc jakby wiedział, przeciwko czemu protestuje. A poza tym jako historyk po prostu miał tę wiedzę, więc był trudnym zawodnikiem dla komuny. Jak później przeszukiwał swoje teczki w IPN-ie, to z dumą odkrył taki zapis, że nie rokuje nadziei na pozyskanie. Zresztą moja mama też, bo też próbowali mamę szantażować, żeby tam pogadała z mężem, więc jakby tutaj z dumą muszę przyznać, że tak, tata nie rokował, jeśli chodzi o tajnego współpracownika. To w ojcu było, to był nieugięty, był czarno-biały, tak za tak, nie za nie.
I z wartością, o którą jestem pytany, czyli z wolnością.
Zygmunt Łupina, nagranie archiwalne Bramy Grodzkiej Teatru NN.
Zetknąłem się w życiu praktycznie i w dość dramatycznych okolicznościach. Uważam się prawie od dzieciństwa za człowieka wolnego, ponieważ wcześniej straciłem rodziców, ojca, gdy miałem niespełna 12 lat, matkę w wieku lat 18, ale jeszcze nieco wcześniej o zasadniczych kierunkach mojego życia podejmowałem decyzję sam. Szkołę tak zwaną powszechną ukończyłem w czasie wojny, a w 1944 po wyzwoleniu Zamościa stanąłem przed możliwością średniego wykształcenia. Większość mojej dalszej rodziny była za tym, bym jakąś szkołę zawodową wybrał. Wybrałem jednak liceum ogólnokształcące w Zamościu i rodzina uznała to. Późniejsze studia, małżeństwo, przystąpienie do partii, takie czy inne działania były wynikiem moich decyzji. Natomiast z problemem głębszym tejże wolności, nie tylko takim życiowym, zetknąłem się po wyborze Karola Wojtyły na papieża i w Solidarności. Wtedy w czasie studiów i później zrozumiałem, że tu chodzi też o wolność w szerszym aspekcie, nie tylko w moim osobistym, ale i w sensie narodowym.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego przy ulicy Królewskiej w Lublinie.
Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NZZ Solidarność. Długo dosyć znałem Łupinę, tak gdzieś tam od początku powstania Solidarności, bo był taką barwną postacią, a wtedy był głód poznawania historii, a on to mówił tak ekspresyjnie i w taki sposób, że no nie dało się nie słuchać albo przysłowiowo zasnąć, więc to nauczanie tej właściwej historii, jakiej takiej gdzieś wewnętrznie każdy z nas oczekiwał. Ja go tylko jako historyka znałem, jako tego takiego powiedzmy niepokornego, który angażuje się w sprawy społeczne, w naprawianie wówczas Rzeczpospolitej, bo jeszcze rok 80 to nikt nie myślał, że Związek Radziecki upadnie, a też trzeba było mieć tyle wyobraźni, żeby system komunistyczny w Polsce upadł, to musiały się zmiany dokonać w Moskwie. I on prowadził wykłady z historii, wówczas był, mówię, ten głód poznania prawdy o Katyniu, prawdy o okresie tej walki o wolną i niepodległą ojczyznę i o ludziach, którzy no, nigdy nie poddali się, ci, którzy nigdy nie złożyli broni. Tak. I on o tym już wówczas miał odwagę mówić, wspominać się, bo jeszcze wówczas w roku 1980 jeszcze byli więźniowie polityczni i o tych więźniach sumienia wówczas on już mówił. Jeszcze to podkreślanie o jakości szkoły przyczynił się do takiego wyrazistego przekazu, takiej myśli nauczania trochę innego niż było w socjalizmie, włącznie później ze strajkiem nauczycieli. Był to taki strajk nie polegający na tym, że odciągania od nauki młodzieży, a to było nauczanie młodzieży tej prawdziwej historii. O frekwencje w tamtym czasie to nie trzeba było się martwić, bo raczej odwrotnie, czy się ludzie zmieszczą w danych pomieszczeniach, w danej sali.
Krzysztof Choina, zastępca przewodniczącego zarządu regionu. To były spotkania sławne, zresztą spotkania czwartkowe, cotygodniowe w Lubelskim Kolejarzu w 1980 roku, gdzie już przychodzili ludzie, nie tylko przychodzili, ale przyjeżdżali, bo to było z całego dawnego województwa lubelskiego i spoza województwa lubelskiego przyjeżdżały osoby, które się zaangażowały wówczas w tworzenie Solidarności. Jedno z takich najbardziej wyrazistych osób, które brały udział, był pan profesor Łupina. Był on niezapomniany z racji pewnego takiego umiejętności komunikowania się ze słuchaczem. Już po latach, jeszcze niedawno przed jego śmiercią, bardzo chętnie go na wszystkie możliwego rodzaju spotkania zapraszano do wszystkich środowisk. I równie dobrze był przyjmowany przez seniorów, jak i tak samo młodzież w wieku szkolnym.
No kolejne. No, tych broszurek to.
Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rok 81 z kwietnia. 13 grudnia 81.
A co to jest? To jest chyba już.
Decyzja o internowaniu. To z IPN-u chyba, tak? To
tak. No bo gdzieś jeszcze.
Decyzja
o zwolnieniu. Mam być jakiś dokument.
Ach, i jest plakat wyborczy.
Tak. Miałam ochotę pokazać pani pewną ciekawą naukę.
Dyplom uznania.
Proszę bardzo.
Dla Belfra Z. Łupiny.
No tak, bo to było.
Za systematyczne.
Tak ułożyli taki tekst.
Za systematyczne na lekcje uczęszczanie, za obowiązkowe nas odpytywanie, częściej dwój, a rzadziej piątek stawianie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwe faktów relacjonowanie. Za to wszystko dziękujemy i dalszej owocnej pracy oczekujemy. I tutaj klasa podpisała się, tak?
No i to jest drugi, który jest jeszcze piękniejszy.
Do doktora. Niegdyś na Kapitolu wieńczono Petrarkę. Dziś my innej głowy bierzemy tutaj miarkę. Głowa zaś to niezwykła, iście posągowa, przy tym Sokratesowa oraz Cezarowa. Nic, że czasem wzrokiem patrzy bazyliszka, zło w dobro się obraca, jak w motyla liszka.
Wspaniałym, wiernym, prawdomównym i kochanym przez innych, nie tylko rodzinę,
Tata się dzielił naprawdę tymi przeżyciami, co widział w Zamościu w czasie wojny, jak to z jego tatą było, zresztą to za nim chodziło. On dostarczył swojemu ojcu wezwanie na gestapo w Zamościu, nie? I on sobie później całe życie wyrzucał, jakby nie dostarczył i tata by się nie stawił jego. Na nagrobku takim symbolicznym mojego dziadka Władysława Łupiny jest napis, że zginął w Oświęcimiu 19 marca 1941 roku, ale też jest napisane żołnierz ZWZ. Tata potem, studiując różne akta, tak, historyczne, doszedł skąd ta data 19 marca, bo to prawdopodobnie było jedno z masowych rozstrzeliwań. To są imieniny Józefa. Tata odkrył, chyba u profesora Nowaka, że w takie rocznice 11 listopada, 3 maja, czy właśnie 19 marca, Niemcy robili takie wielkie rozstrzeliwania, żeby zapobiec, zniechęcić. Dziadek tam w styczniu dotarł. On niecałe 3 miesiące spędził w Oświęcimiu. Prawdopodobnie został rozstrzelany. Nikt tam nie uwierzył w zapalenie płuc, więc ten jego nagrobek jest symboliczny. Tkwiło to w tacie długo, w ogóle czas wojenny. On tam miał straszne przejścia takie. Gdzieś na stacjach pomieszkiwał, pracował jako parobek pod Zamościem i straszne rzeczy widywał. Dużo o tym opowiadał z czasem. Natomiast to dzieciństwo, to bycie sierotą, wpłynęło tak, że on później zaczął bardzo doceniać swoją rodzinę. Tutaj rodzina mamy, przecież mamy stryj, był jednym z adiutantów Piłsudskiego i tych rozmów było bardzo wiele. On w Londynie został ów stryj, przywoził prasę, był drugi obieg przecież, na rewizjach ciągle coś tam wygrzebywali z naszego domu, więc tata po prostu szukał tej wiedzy, wiedział gdzie szukać. I naprawdę ją głosił w szkołach. Później w tych dokumentach IPN-u też odkrył, kto kablował na niego. To byli znajomi nauczyciele i uczniowie też. To były bolesne odkrycia, bo nazwiska padały konkretne. Jednakże no, miał tą świadomość i naprawdę nie bał się. On wiedział, jakie konsekwencje go mogą czekać. Jak jechali na internowanie, Włodawa była pierwsza, nie, na granicy, to oni się liczyli z tym, że pojadą na Syberię i... Zresztą powiem pani i mamie też mojej, że ja się po latach dowiedziałam od kolegi, no nie mogę tu zdradzić jego informacji, ale on później w służbach pracował, że po prostu internowanie uratowało mojemu tacie życie. Wysoko komuś podpadł, zalazł za skórę, ale też był szanowany za swoją uczciwość. Nawet wśród partyjniaków się jego uczniowie znajdowali i właśnie też z tej strony przyszedł ratunek. Także no, jeszcze nie wszystko wiemy o tej sytuacji.
A pamiętam go jeszcze, że był człowiekiem bardzo skromnym, bo w czasie pierwszego zjazdu Regionu Środkowo-Wschodniego w Świdniku w 1981 roku tutaj proponowano profesorowi kandydowanie na przewodniczącego zarządu regionu. I z tego co wiem, wtedy się nie zgodził, zdecydowanie odmówił. Później jak go pytałem o przyczyny, to troszeczkę się wykręcał. Nie tłumaczył dlaczego, no ale uważał, że są o niego lepsi. A wtedy z racji tego, że był pewien konflikt też tutaj personalny w lubelskiej Solidarności w tym czasie, może niewiele o tym pamięta, ale takie przypadki występowały. I tutaj był akurat pojmowany jako ta osoba, która pewnie by pogodziła te wtedy środowiska, które troszeczkę się różniły ze względu na poglądy. Chodziło tutaj o różne aspekty naszego życia społecznego. Także był uważany obok profesora świętej pamięci też Jerzego Bartmińskiego za osobę, która mogłaby tutaj być tym bardzo dobrym liderem lubelskiej Solidarności wtedy. A tutaj no jeszcze z tych osób, które też podobnym taką charyzmą się cieszyły w każdym środowisku, no to Józef Krzyżanowski, który wtedy również miał taki bardzo łatwy kontakt z nawiązywaniem stosunków z młodzieżą, zarówno na wakacjach z Bokiem i przy innych okazjach.
Dobrze.
Józef Krzyżanowski.
Podówczas prowadziłem biuletyn Solidarności. Potem dość długoletni pracownik Instytutu medycyny wsi. Potem pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim już jako dyrektor Wydziału Kultury. I to były takie lata bardzo, powiedziałbym, bardzo sympatyczne przede wszystkim. Bo jednak w tej kulturze zawsze sporo się działo, a ona nie była już skrępowana cenzurą, jeśli to raczej swoimi własnymi obyczajami, bo z tym też trzeba się było przecież liczyć. Ja mogę o Łupinie powiedzieć właściwie same bardzo dobre rzeczy. Zygmunt nadawał kierunek temu, co się działo w Lublinie, w oświacie. Tak trzeba sobie to zupełnie jasno powiedzieć. On był główny inicjator ruchu Solidarności w szkolnictwie. To był trudny teren, bo nie chciałbym użyć tego słowa, ale boję się, bo z jednej strony dosyć rozparzeni inteligenci. My, klasa jednak inteligencka, no. A z drugiej strony też poddana największemu naciskowi ideologicznemu. I tu zjawia się Łupina, który mówi nie. I który mówi to do młodzieży. Co ma ogromne znaczenie, bo młodzież ma dosyć już indoktrynacji. A tu jest historyk, który mówi o tej historii zupełnie inaczej niż ortodoksja każe. A jednocześnie on miał taki duży talent i dar i przemawiania do ludzi. To jest jedna rzecz, ale zwłaszcza przemawiania do młodzieży. No, przy czym on miał w sobie taki żar. Ja muszę powiedzieć, że zawsze go podziwiałem za ten żar.
Życie polityczne i to, że stał się kandydatem wówczas Solidarności na listach wyborczych, no to była ta postawa od 13 grudnia, kiedy został internowany i po wyjściu chyba we wrześniu z internowania rozpoczął taką odważną i misyjną działalność. Już w więzieniu Wszechlice zorganizował wśród więźniów i tam już w więzieniu była edukacja, było kształcenie i później po wyjściu ta Wszechlica u nas w regionie i nie tylko w regionie, bo przykład Stalowej Woli to jest pracy naszych właśnie między innymi Zygmunta Łupiny, to, że w 1988 roku była taka słynna akcja strajkowa w Hucie Stalowa Wola, to był efekt pracy tutaj między innymi Zygmunta Łupiny i wielu jeszcze innych naukowców. Ta odwaga jego w tamtym czasie, to nie każdy mógł się zdobyć na to, gdzie występował na wiecach, za to tam był wielokrotnie represjonowany i później był to efekt, że był ten przedstawicielem, bo Solidarność ułożyła listy, że był ktoś z nauki, był robotnik i był rolnik.
Działalność polityczna, no to w tym czasie to długa profesora Łupiny nie była, bo później po tej kadencji, to była 10. kadencja bodajże Sejmu, którego wybory odbył się 4 czerwca 1989 roku. Proponowano mu później, żeby przystąpił do partii politycznych, bo nastąpił podział już wtedy i w Solidarności, i wśród środowisk opozycyjnych. Profesor Łupina nie chciał uczestniczyć w tego typu działaniach i tak naprawdę już później sukcesy odmawiał systematycznie, żeby kandydować do naszego parlamentu.
W 1989 roku, w dniu 4 czerwca, zostałem wybrany na posła z ramienia Komitetu Obywatelskiego i zostałem wybrany na posła z plakatem z Lechem Wałęsą. Byłem posłem z okręgu Kraśnik, także między innymi
Działacze opozycyjni Kraśnika wysunęli moją kandydaturę na posła, a Obywatelski Komitet Lubelski, którego przewodniczący był profesor Kłaczowski, zatwierdził to. I zostałem wybrany posłem, uzyskując z okręgu kraśnickiego 79% głosów na ten mandat, które padły. Byłem posłem w latach 1989-91, bo tylko tyle trwała kadencja tego kontraktowego Sejmu. Kontrakt przy okrągłym stole zawarty. Później Sejm został rozwiązany i Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego zaproponowała mi kandydowanie na senatora, ale był to już rok 91 i ja na spotkaniu z tym gremium zarządu regionalnego zadałem pytanie. Czym teraz związek jest? Czy nadal związek jest ruchem społeczno-politycznym, ideowym, czy tylko związkiem zawodowym? Bo już w międzyczasie były takie głosy i to na poważnych spotkaniach, że Solidarność swoją rolę historyczną odegrała, teraz czas, żebyśmy się zajęli działalnością związkową i czysto związkową, czemu byłem ja przeciwny. Ponieważ zebrani nie potrafili mi na to odpowiedzieć, bo to było jeszcze w trakcie dyskusji. No a ja pytam, a czym wy się czujecie? Nie chodzi mi o jakieś uchwałę, o jakieś na piśmie, że jesteśmy tym czy tym, tylko czym wy się czujecie? Ponieważ były bardzo mieszane głosy, nie kandydowałem.
Do Polski została przywieziona wspólnota, znaczy przedstawiciele i księża, której nie było w Polsce, ale została przywieziona z Włoch. I wtedy zaczęły się katechezy. No, katechumenacie tak zaczyna się. Droga nawracania, tak mogę powiedzieć. I wtedy wstąpiła tam moja starsza córka, Ewa. A ja się nadal modlę o nawrócenie Zygmunta. I wtedy pojawia się nowy kapelan Solidarności, ksiądz Brzozowski, ksiądz profesor Brzozowski, wówczas rektor naszego lubelskiego seminarium. I ten ksiądz zaczął interesować się życiem Zygmunta, ale takim od urodzenia. Obaj bardzo się polubili, więc przypuszczam, że ksiądz Brzozowski, że on się wtedy dużo modlił w intencji Zygmunta. I pewnego popołudnia ksiądz Brzozowski zaprasza Zygmunta, tak jak bywało wcześniej, do gabinetu i mówi tak: a może byśmy porozmawiali na inne tematy? To opowiedz mi coś o swoim życiu. No i mówi Zygmunt, że to trwało około 4 godzin. Zygmunt zrozumiał, że to może być spowiedź. Wymodliliśmy wspólnie, że po 8 latach mojego pobytu we wspólnocie Zygmunt zgodził się, żebyśmy poszli na katechezę. A w neokatechumenacie jest tak, że po zakończeniu katechezy, mniej więcej po 15, następuje wyjazd na konwiwencję, czyli wspólne poznawanie się właśnie poza Lublinem, też częściowo na świeżym powietrzu. A był jeszcze drugi taki młody człowiek, który też miał żonę we wspólnocie. No więc oni zdecydowali, że pojadą na tą konwiwencję, ale do wspólnoty nie wejdą, a była to noc zesłania Ducha Świętego. W naszym pokoju słyszeliśmy, że straszna burza szaleje tej nocy. W naszym pokoju z hukiem otworzyło się okno, a ze ścian zaczęły spadać obrazki. Wszyscy odczuwali tą wichurę i myśleliśmy, że coś tu ważnego się stanie. I zwykle jest tak pod koniec takiej konferencji, że jest rozmowa. Katechiści plus prowadzący ksiądz i pierwszy wystąpił Zygmunt i nagle słyszę, czy chciałbyś wstąpić do wspólnoty neokatechumenalnej. A ja błagam Boga i słyszę, tak. I to zaczął się bardzo piękny okres w naszym małżeństwie, bo modliliśmy się dużo razem.
Takie etapy były w tej miłości do taty. Najpierw była taka duma, odwiedzanie go w więzieniach. Mogłabym tutaj snuć opowieści długie, bo pamiętam to wszystko, nie? To pierwsze widzenie z nim po paru miesiącach. Przecież nie pozwolili nam się zobaczyć długo, dopiero w marcu. Taka tęsknota za nim, tak, to pamiętam. Ciągły taki niedosyt, a później te wspaniałe wyprawy na Roztoczy. Najbardziej lubiłam, jak jeździliśmy we dwoje, ja i tata, nie? On naprawdę poświęcał mi czas, chodziliśmy na grzyby. Po prostu to był inny świat dla niego, taki odpoczynek, odskocznia od tej działalności społecznej, politycznej, którą tutaj miał w Lublinie i w okolicach. Tam na Roztoczy on naprawdę odpoczywał, relaksował się i nawet mi powiedział, że chciałby być tam pochowany, no ale jest pochowany w Lublinie.